Ja mam przyjemność zapowiedzieć teraz i zaprosić do nas naszą już ostatnią, dzisiejszą mówczynię, która była już naszym gościem 2 lata temu. Te, które były, na pewno pamiętacie. Bożenka Ciechanowska, która wietrzyła tutaj z nami szafę na środku. To właśnie ona. Zaszły zmiany przez te 2 lata. Zmieniło się na pewno w naszym życiu wiele. Zmieniło się też w życiu Bożenki. I oto jesteśmy tutaj dzisiaj, kiedy weszłam wczoraj na stronę internetową Bożenki, żeby się przygotować i tu nie opowiadać nieprawdy. Bożenka prowadzi, wyobraźcie sobie, firmę, która nazywa się Ingenium, uwaga, strefa zmiany. No, myślę, że to jakiś nieprzypadek sprawił to. Bożenka pracuje jako psycholog, psychoterapeuta. Jak sama o sobie mówi, ma wyjątkową przyjemność łączenia życiowej pasji z pracą zawodową. A największą satysfakcję czerpie z towarzyszenia ludziom w zmianie z wykorzystaniem ich naturalnych zasobów. Zapraszamy Bożenkę Ciechanowską.
Tyle dobrych słów o sobie usłyszeć na początek, to bardzo dobrze. Powiem tak, czekałam. I się doczekałam. Od rana czekam, żeby tu wyjść i powiedzieć to, co dzisiaj też wierzę, że z Duchem Świętym dla was przygotowywałam. I tak w tych blokach startowych już właściwie od samego rana, ale tu jestem i też ufam, że dobrze wykorzystam ten czas, jaki jest mi dany. I oczywiście witam wszystkie wspaniałe, cudowne kobiety, ale ja nie mogę też nie przywitać, bo są widoczni równie wspaniałych mężczyzn. Dzisiaj jesteście tutaj w mniejszości i czasami możecie mieć wrażenie, tak, bo tak cały czas mówimy, dziewczyny, kobiety. I tak ja wam życzę, żebyście tacy się czuli błogosławieni wśród niewiast dzisiaj też. Żebyście też czerpali dobre rzeczy. Nie będę również oryginalna, a trudno, najwyżej nie będę, ale chciałabym, dziewczyny, wam podziękować za to, że mnie zaprosiłyście i że mi zaufałyście po raz drugi. I chociaż brzmi to bardzo tak jak slogan, ale sloganem nie jest, bo to jest przywilej w tym miejscu dzisiaj tutaj z wami być. I dziękuję wam też za to, że błogosławiłyście też każdą z nas, która dzisiaj się też z wami dzieliła tym, co ma w swoim sercu. Dziękuję wam też tak osobiście za to, że w najtrudniejszych momentach mojego życia byłyście ze mną, mówię do całych wszystkich dziewczyn z forum, też w modlitwie. Za to też wam dzisiaj tutaj tak oficjalnie chciałabym podziękować. Okej, zmiany. Co my mamy z nimi zrobić? Ponoć to największy pewnik w życiu. 2 rzeczy są pewne. Wybaczcie, że was rozczaruję. Po pierwsze, wszyscy umrzemy. A drugi pewnik to jest to, że się wszystko w życiu zmienia. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. Po prostu zmiany przychodzą, one są obecne i towarzyszą nam przez cały czas. I dzisiejszy temat dzisiejszej konferencji właśnie jest mowa o zmianach i to, co jest istotne, my w różny sposób do tych zmian podchodzimy, bo zobaczcie, są takie zmiany, na które wszystkie czekamy i każda z was, jak tu siedzicie, macie coś takiego już, teraz chcę, niech się to już wydarzy, to są takie upragnione, wyczekane. Są takie zmiany, na które byśmy chciały, żeby się wydarzyły, ale z jakichś powodów jest zawsze jakieś ale. Czasami boimy się pewnych konsekwencji tych zmian. Ale są też takie zmiany, gdzie Alinka już też o tym mówiła, których żadna z nas nie chce. Które ani sobie nie życzymy, ani nikomu innemu. Różne podejście do zmian też. Ja poza tym, że jestem psychoterapeutą, jestem też trenerką i prowadzę szkolenia między innymi z zarządzania zmianą. I to naprawdę jest bardzo topowy temat. I dzisiaj jak się mówi, że się poszukuje pracowników do pracy, to często się mówi, żeby był kreatywny, ale też żeby potrafił łatwo adaptować się do zmian. Chciałam was o coś poprosić. Zanim was poproszę, zapytam, czy chociaż przez tą chwilę i przez to, co powiedziała Marta o mnie, macie chociaż trochę do mnie zaufania? Okej. Okay. To poproszę was, zrobimy pewnego rodzaju eksperyment. Okay? Ten eksperyment będzie polegał na tym, że każdą z was proszę o to, żebyście w przeciągu jednej minuty, każda, jak siedzicie, zmieniły w swoim wyglądzie trzy dowolne rzeczy. Trzy rzeczy zmieniacie. Co to będzie, nie wiem. Proszę, żebyście kontrolowały koleżanki siedzące obok, czy aby na pewno weszły w ten eksperyment, ok? Cokolwiek, ale trzy. Jedna minuta, trzy elementy w swoim wyglądzie. Okej, mamy? Mamy? Super. Dobrze. Moje drogie, to jest eksperyment, więc eksperymenty się robi po to, żeby sprawdzić coś, zweryfikować. I teraz moje polecenie jest następujące. Proszę, żeby na chwilę wstały wszystkie te z was, które się czegoś pozbyły. Czy to były kolczyki, obrączka, żakiet, buty. Wstańcie do góry. Wstańcie proszę do góry. Czegoś nie ma na was. Rozejrzyjcie się wokoło i zobaczcie, jak was jest dużo. Okej, dziękuję, możecie usiąść. A teraz poproszę, żeby wstały te z was, które niczego się nie pozbyły, a wręcz przeciwnie, coś im przybyło. Może apaszka od koleżanki, może czyjś but, torebka. Okej, rozejrzyjcie się proszę. Dziękuję, możecie usiąść. Słuchajcie, no eksperyment potwierdził to, co ludzkość już odkryła, że z czym kojarzy nam się zmiana? Z czym kojarzy i co wchodzimy? Słuchajcie, wyszłyście w to automatycznie, jak gdyby na moje wyzwanie. Z czym się kojarzy zmiana? Ze stratą czegoś. Zobaczcie, w automatyczny sposób większość ludzi, kiedy słyszy słowo zmiana, pozbywa się, ma coś sobie zmienić, to znaczy, że się mam czegoś pozbyć. Nieliczna część podokładała sobie pewne elementy. Okay. Słuchajcie, to nie jest bez znaczenia. Ja nie tylko zrobiłam to po to, żebyście się trochę poruszały i żeby dodać wam trochę energii, bo nie jest łatwo złapać jeszcze uwagę w końcówce konferencji, ale zrobiłam to po to, żebyście zobaczyły, że często w naszym odczuciu zmiana równa się strata. Coś w tym jest. No to się nie bierze w pewnym sensie bez jakiejkolwiek przyczyny. Dzisiaj słyszałyśmy już historię dwóch kobiet, niezwykłych kobiet. Pozwólcie, że w kontekście dzisiejszego tematu dorzucę jeszcze jedną. I to będzie, każda z nich była szczególna i wyjątkowa, ale to też będzie wyjątkowa kobieta, bo obok Marii, Matki Jezusa i obok Estery mówi się, że jest to jedna z trzech właśnie kobiet, które zmieniły dzieje ludzkości. Będzie to historia o stracie, historia o bólu, historia o rozczarowaniu, ale też o zysku pomimo. Będzie to historia, która skonfrontuje nas z pytaniem, gdzie jest Bóg, kiedy przechodzimy bardzo trudne sytuacje w życiu. Będzie to historia, która uwydatni znaczenie ważności podejmowania w życiu pewnych decyzji, zwłaszcza w sytuacji zmiany. I będzie to historia, która udowodni, że nasz Bóg może wszystko. Amen. Może wszystko. Więc ta historia, zostaniemy poprowadzeni wraz z tą opowieścią, też przez coś, co mam nadzieję przyniesie nam pocieszenie, ukojenie, nadzieję i pozwoli lepiej poznać charakter Pana Boga. Okay? Jesteście gotowe? Co zobaczyła ta młoda Moabitka w tej tak ekscentrycznej i dziwnej hebrajskiej rodzinie, nie wiem. Nie wiem. Oni byli tak inni niż rodziny, wśród których ona się wychowała. Dziwacznie się ubierali, inaczej się zachowywali, modlili się, to uwaga do jakiegoś jednego Boga. Myślałam, że może to był fakt, że w tej rodzinie było dwóch przystojnych młodych mężczyzn. Ale kiedy czytam, jakie mieli imiona i co znaczą te imiona, to zaczynam tracić wiarę w to. Bo jeden z nich w tłumaczeniu już podaje znaczenie tego imienia, miał na imię Chorowity, a drugi Patykowaty. Więc to chyba nie ich uroda. Co ją pociągnęło do tej rodziny? Co ona w niej zaobserwowała? A może to, że ta rodzina dużo przeszła. Ona wiedziała, że w tej rodzinie zmarł ojciec niedawno. I ona widziała, jak mama tych dwóch przystojnych mężczyzn próbuje sobie z tym życiem poradzić. Może to coś innego zafascynowało ją w tej rodzinie. W każdym bądź razie może jedno i drugie i trzecie i czwarte tak czy inaczej została żoną jednego z tych mężczyzn. Przez 10 lat ta niezwykła młoda kobieta miała okazję obserwować tą rodzinę. Miała okazję wiele słyszeć o Bogu, o Jahwe, o Bogu Izraela. Mogła obserwować swojego męża, szwagra, swoją teściową w różnych sytuacjach. Jej serce, Biblia mówi, przylgnęło nie tylko do jej męża, ale ona w przedziwny sposób pokochała również swoją teściową. Zobaczcie, jak to jest odmienne, ta relacja, od relacji, którą my powszechnie znamy. Dzisiaj wiele dowcipów krąży o tej relacji. Ale to, co się wydarzyło, to, co połączyło tą kobietę z każdą osobą z tej rodziny, było naprawdę czymś wyjątkowym. To było małżeństwo, które przez 10 lat też starało się usilnie o to, aby mieć dziecko, ale to dziecko się nie pojawiło. Myślę, że ta młoda kobieta miała też swoje pragnienia, miała swoje marzenia i ona oczekiwała tej zmiany, że ona się wydarzy. Ale ona się nie wydarzyła, powiem więcej. Po 10 latach wydarzyło się coś, czego nigdy dla swojego życia nie chciała. Umarł jej szwagier i zmarł jej mąż. Zmiana, która totalnie wywróciła jej życie do góry nogami. Która sprawiła, że rozsypała się w kawałki wszystko w to, co wierzyła, o czym marzyła i czego pragnęła. Z całą pewnością nigdy takiej zmiany dla siebie nie chciała. Ten trudny moment w wyjątkowy sposób solidaryzował te trzy kobiety. Jej teściowa miała podobne doświadczenia kilka lat wcześniej. I chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, o jakiej historii jest mowa. I wszystkie wiemy, że jest to historia o Rut. Jak wiele z nas, jak tu siedzimy, mogłaby się utożsamić z tym, co poczuła Rut wtedy, kiedy zmarł jej mąż. Jak wiele z nas mogłoby się utożsamić z bólem związanym z poczuciem niespełnienia pragnień, niespełnienia marzeń. Zobaczcie, wraz z odejściem jej męża nie odszedł tylko sam mąż, ale odeszły wszystkie jej marzenia, wszystkie jej pragnienia, to, co ona planowała dla swojego życia. Jak wiele z nas zna to uczucie. Jak wiele rąk podniosłoby się do góry, gdybym zapytała, która z was przeżyła w swoim życiu moment, kiedy czuła, że rozsypuje się na kawałki. Jak wiele z nas przynajmniej raz w swoim życiu zadało to fundamentalne pytanie, gdzie byłeś, Boże? Gdzie byłeś? Gdzie jesteś? Słuchajcie, trudne zmiany, których nie chcemy dla swojego życia, Czasami do tego życia przychodzą. Mężowie odchodzą, nasze firmy bankrutują, dzieci podejmują dziwne decyzje. Tracimy pracę. Są to zmiany, które nie znalazły się na liście zmian oczekiwanych przez nas, a jednak się pojawiły. I te zmiany konfrontują wszystko, co do tej pory było dla nas w życiu ważne. I te zmiany sprawiają, że podwaliny tego wszystkiego, w co wierzyłyśmy, nagle się rozpadają. I wcale nas nie dziwi, że w takich momentach przychodzi takie zwątpienie, taka rezygnacja. Jejku, o jakiej gotowości to mamy mówić do tej zmiany? No nie ma tej gotowości. Jest? No nie ma. Nie chcemy tego. Nigdy tego dla siebie nie chciałyśmy. I to jest taki moment, gdzie by nas nie dziwi nas to, że ktoś właśnie ma wątpliwości, że czyjaś wiara została zachwiana. I tym bardziej to, co zrobiła Rut, zaskakuje. Słuchajcie, ona skonfrontowała się z takimi okolicznościami w swoim życiu, z takim doświadczeniem, że wcale by mnie to nie zdziwiło, gdyby powiedziała, ja z tym Bogiem to nie chcę mieć nic do czynienia. Myślę, że wiele z nas miałoby dla niej w tym momencie dużo do zrozumienia. A jednak tak się nie stało. Ta naturalna, wydaje się, reakcja nie nastąpiła. My w tej historii wiemy, że tam jest taki moment, gdzie wszystkie trzy kobiety, czyli Rut i teściowa Noemi i szwagierka Orpa, podejmują decyzję o tym, aby z Moabu wrócić do Betlejem. Do kraju, do domu, z którego Noemi jakiś czas temu z mężem i z dziećmi wyszła. I to była trudna decyzja dla całej trójki. Dla każdej z innego powodu. I kiedy, słuchajcie, szły tą drogą i wracały, to była długa droga, to Noemi miała takie refleksje, że miała taką wątpliwość, czy ja dobrze robię, że ja zabieram dziewczynę ze sobą. Ona miała świadomość tego, że jeżeli one wyjdą z Moabu, to tak jakby pozbywały się szansy na to, aby jeszcze wyjść za mąż i urodzić dzieci. I ona się tym z nimi dzieliła. I słuchajcie, jesteśmy w tej historii, jak ją pamiętacie, albo też jeszcze może chcecie po tej konferencji do niej sięgnąć, to zobaczycie, że w tej historii jest taki moment, taki właściwie dramatyczny moment decyzji i pożegnania. Gdzie Orpa podejmuje decyzję, tak, wracam. I słuchajcie, to jest bardzo dramatyczna scena. To jest scena, która rozdziera, bo widać, jak one wszystkie trzy płaczą, jak to jest dla nich trudne, jak to jest trudne dla Orpy. Ale dramatyczności tej sytuacji nadaje nie tyle odejście Orpy, ale postawa Rut. Tego, jak ona się w tym momencie zachowała. I zobaczmy, co powiedziała Rut do swojej teściowej. Nie nalegaj na mnie, bym cię opuściła, abym zawróciła i nie szła za tobą. Dokąd pójdziesz ty, pójdę ja. Gdzie ty osiądziesz, ja osiądę. Twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg moim Bogiem. Tylko śmierć oddzieli mnie od ciebie. Ta emocjonalna wypowiedź Rut porusza bardzo serce. I to nie tylko dlatego, że ona wybrała stanąć po stronie swojej teściowej, ale że w tej całej sytuacji, w tym całym trudnym dla niej doświadczeniu, ona zdecydowała się stanąć po stronie żywego, prawdziwego Boga, nazywając Go mój Bóg. Mój Bóg. I słuchajcie, kiedy stajemy w takiej sytuacji, która wszystko konfrontuje, co jest w naszym życiu ważne, w tej trudnej sytuacji, to przychodzi szereg wątpliwości. I myślę, że to wiele z was zna. Wątpliwości typu, czy to wszystko, w co ja wierzyłam, to jest prawda? Czy ja naprawdę znajduję się w Bożej woli? Czy to rzeczy, może ja się pomyliłam? A może Bóg miał dla mnie zupełnie coś innego? A może powinnam już z tego zrezygnować? I słuchajcie, kiedy my zaczynamy z tymi wątpliwościami dyskutować, to one rosną. Tak jakbyśmy nadawali tym życia, tym wątpliwościom. I one stają się tak duże, że doprowadzają do miejsca, w którym znalazła się Orpa. Ona, dyskutując z tymi wątpliwościami, które wzbudziła w jej sercu Noemi, postanowiła co? Zrezygnować i odejść. Wrócić do starego życia. Postawa Rot uczy nas bardzo ważnej lekcji. Miejsce straty to jest miejsce decyzji. Miejsce niechcianej zmiany to jest miejsce decyzji. Co zrobić? Czy Rut nie miała wątpliwości? Miała. Ale wbrew tym wątpliwościom, które się w niej pojawiły, wbrew okolicznościom, zadecydowała się zaufać Bogu. Wiele z nas, dziewczyny, jak tutaj siedzimy, było, jest albo będzie w swoim życiu w momencie, kiedy przyjdzie wam podjąć decyzję, co ja mam z tą zmianą zrobić. Czy mam ulec wątpliwościom, które się pojawiły i jak Orpa, trudno, takie rzeczy się zdarzają, wrócić do starego życia, odwrócić się od tego wszystkiego, co doświadczyłam wcześniej, a może nie wracać, ale pielęgnować w sobie gorycz z powodu wiary w to, że Bóg chciał mnie tak doświadczyć, że to jest Jego kara, że to jest Jego wola, jak myślała Noemi. Czy może tak jak Rut, bez względu na to, co widzą moje oczy i czego doświadczam, powiedzieć: ufam temu, który ma moc wyprowadzić mnie z każdej sytuacji, w jakiej się w życiu znajdę, w jakiej się znalazłam. Kiedy pomimo tego, co przechodzimy w swoim życiu, decydujemy zaufać się Panu Bogu, zaufać Panu Bogu, to jest trochę tak, jakbyśmy w tym momencie uznali suwerenność Pana Boga i fakt, że On jest w każdych okolicznościach naszego życia. Jest? Jest. I to jest też trochę tak, jakbyśmy przyznawały, że nie ma takiego momentu w naszym życiu, z którego my wychodzimy spod Jego woli. I ten akt zaufania pomimo, słuchajcie, jest niezwykłą siłą. Patrzycie na życie wielu kobiet, które doświadczyły trudnych rzeczy i mówimy: ale ona jest dzielna. Ale ta dzielność nie wynika z niej. Wynika z faktu, że ta dzielność jest owocem tego, że ona zaufała swojemu Bogu pomimo sytuacji, w której się znalazła. I słuchajcie, Bóg z tą decyzją, na tą decyzję odpowiada w taki sposób, że bierze to życie, życie tej kobiety, której przeciwnik próbował oddzielić od niego, wprowadzając do tego życia zniszczenie, i łączy to życie z niebywałą owocnością. Z tego życia są takie owoce, które naprawdę mogą nas zadziwić. To słuchajcie, to jest sytuacja, gdzie nam się wydaje, z tego drzewa już nic nie będzie. Ale za tą decyzją Bóg czyni takie życie. Bóg odnawia, przemienia, składa to, co rozsypane, aby w miejsce bólu wnieść radość, żeby w miejsce niepewności wnieść pewność, aby w miejsce straty wnieść zysk. Wnieść zysk. Bill Johnson w jednym ze swoich kazań powiedział, że Bóg cieszy się opinią osoby, która wkracza do beznadziejnych sytuacji i całkowicie je odmienia. Taki jest nasz Bóg. Spójrzmy na tą historię i zobaczmy Boga w działaniu. Jeśli ją pamiętacie, to wiecie, że wtedy, kiedy Noemi przybywa z Rut do Betlejem, Rut ma plan, ma cel, chce zadbać o swoją teściową. Jej niezwykła postawa jest bardzo widoczna w całej miejscowości. Przyjaciółki, sąsiadki Noemi mówią, że twoja synowa jest lepsza niż 7 synów. O jej niezwykłości też przekonuje się dzielności właściciel pola, na którym pracowała Rut, Boaz, i dostrzega w niej coś bardzo szczególnego. I my znamy tą historię i wiemy, że w osobie Boaza Bóg w niezwykłych okolicznościach znajduje rozwiązanie, cudowne rozwiązanie dla życia Rut i dla życia Noemi. Imię Boaz znaczy siła, a w innym tłumaczeniu oznacza w nim jest siła. I rzeczywiście w tym bardzo pobożnym mężczyźnie była wyjątkowa siła i była wyjątkowa jak gdyby też gotowość do tego, żeby zaopiekować się tymi dwoma kobietami. Tak się właściwie dzieje. Boaz bierze sobie Rut za żonę, znamy tą historię i obie są zabezpieczone. Obie, gdyby ta sytuacja całkowicie się odmienia przez to, że one mają w tym momencie poczucie bezpieczeństwa, spełnienia. To się właśnie zadziało. Ta historia pokazuje nam, że nawet jeżeli przeciwnik chce wyrządzić nam zło, to do niego nigdy nie należy ostatnie słowo. Pamiętajmy o tym. Ostatnie słowo zawsze należy do naszego Boga. I nasze życie ani na moment, ani na chwilę nie wychodzi spod Jego woli, nie wychodzi spod Jego zamysłu, nie wychodzi spod Jego planu. Może właśnie tak myślisz. Może właśnie w takim momencie jesteś, gdzie mówisz, ja nie widzę rozwiązania dla tej sytuacji. Mi jest bardzo trudno wyobrazić sobie to szczęśliwe zakończenie. Może właśnie masz dzisiaj w sercu, siedzisz tu i masz w sercu wątpliwość, że twoje życie wymknęło się spod Bożej ochrony i woli. To chcę ci powiedzieć, że twoim zadaniem nie jest dyskutowanie z wątpliwościami. I twoim zadaniem nie jest nawet wyobrażanie sobie szczęśliwego zakończenia. Twoim zadaniem jest uchwycić się i przylgnąć do tego, który wszystko może. To jest twoje zadanie, to jest twoja rola. Bóg wkracza do tych sytuacji beznadziejnych i całkowicie potrafi je odwrócić. Spróbujmy to zebrać, zanim pójdziemy dalej. Ja poproszę o ten kolejny, mam nadzieję, slajd, ja tu z wami nie śledzę. Nie, wcześniejszy. Mogę wcześniejszy. O, nie ma tego slajdu. Gdzieś zaginął. Dobrze, to nie, to zostajemy przy tym poprzednim. Będę wam zatem mówić. Podsumowuję, zbieram jak gdyby te rzeczy do tej pory powiedziałyśmy. Są w życiu zmiany, na które nie jesteśmy gotowe. Są. Przynoszą ze sobą ból i pozostawiają stratę. Jest tak? I to jest bardzo trudny moment, bo wszystko wtedy w naszym życiu ulega przewartościowaniu. Znacie to? Nasza gotowość na zmianę w tym przypadku nie oznacza gotowości na to, że te rzeczy się wydarzają, ale nasza gotowość przejawia się w tym, że ja mam gotowość do podjęcia decyzji wbrew temu, co przeżywam i przez co przechodzę. I zaufanie, to jest jedno z moich największych ostatnich odkryć. Zaufanie nie jest emocją, zaufanie nie jest uczuciem, zaufanie jest decyzją, którą podejmujemy wbrew temu, w jakich okolicznościach się znajdujemy. Zaufanie jest wyczekiwaniem dobra pomimo okoliczności, w jakich się znajdujemy. Jest pewnością tego, że Bóg z nas nigdy nie rezygnuje. Bóg jest specjalistą od rzeczy niemożliwych. Kiedy wkracza do akcji, dokonuje reinterpretacji faktów i zmienia rzeczywistość, w której się znajdujemy. Ma dobre myśli o nas i ma dla nas zawsze dobre rzeczy. To, co jest istotne i ważne też w tym całym przesłaniu, to to, że u Boga zawsze jest więcej, niż my się nawet tego spodziewamy. Co jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Ja już swego czasu opowiadałam tą historię i być może, jeśli byłyście na jakiejś wcześniejszej konferencji, nie tutaj, ale na przykład w Wiśle, ale pozwolę sobie ją powiedzieć jeszcze raz, bo ona w szczególny sposób oddaje, co to znaczy, że u Boga jest więcej. Otóż jakiś czas temu, no może z 2 lata temu, byłam wśród przyjaciół. Spotkaliśmy się, siedzieliśmy, piliśmy kawę, jedliśmy ciasto. Syn naszych przyjaciół chodzi do szkoły muzycznej, sekcja piano. Nie tam, że to już wiecie, gimnazjum, więc to już nie jest gama, to już tam są bardzo konkretne rzeczy. I ktoś poprosił, Michał, zagraj. No i Michał tam do swojego pokoju. My go nie widzieliśmy, ale słyszeliśmy i zaczyna grać Nocturne Chopina. Wiecie, ja zamykam oczy, bardzo lubię. Nic nie potrafię śpiewać, nic potrafię niestety grać, ale mam takie wrażenie, że no czuję tę muzykę. Więc zamykam oczy i jak gdyby rozkoszuję się z tym momentem wyjątkowej gry, którą słyszę. I to było naprawdę przepiękne. Słuchanie muzyki na żywo jest przepiękne. Jest coś w tym magicznego, szczególnego. I słuchajcie, on gra i nagle następuje cisza i wszyscy brawo tam, brawo, klaszczemy. Rozentuzjowanie i nie słyszymy, a Michał tam z tego drugiego pokoju krzyczy, ale to jeszcze nie koniec, ale to jeszcze nie koniec. Tam w tym utworze jest taki moment, gdzie ma się wrażenie, że to jest koniec, bo panuje cisza. A potem jeszcze zagrał te ostatnie dźwięki, przepiękne, poruszające, jeszcze piękniejsze niż te, które były wcześniej. Z jakiego powodu to do was mówię? Otóż mówię to dlatego, że mam takie wrażenie, że Bóg czasami do nas mówi: poczekaj, to jeszcze nie koniec. My już, patrząc na historię Rut, jesteśmy uradowane, kiedy widzimy, że ona ma męża, jest zaopiekowana, jest bezpieczna, ale Bóg mówi: poczekaj, to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec. I wiemy też o tym, i to kolejny werset, chciałabym go wam tutaj przytoczyć, on się przez chwilę wcześniej już też pojawiał. Co to znaczy, że to jest nie koniec? I co Bóg mówi, ma na myśli, kiedy mówi, że jest jeszcze więcej? Otóż w Księdze Zachariasza w 9 rozdziale, w 12 wersecie czytamy następujące słowa. Bóg mówi: wróćcie do twierdzy. Wy więźniowie, którzy jeszcze macie nadzieję, a czasami w innych tłumaczeniach więźniowie nadziei, nadto dziś ogłaszam, w 2-sób ci oddam. W innym tłumaczeniu powtórnie zwrócę tobie. I to jest niezwykłe, jak bardzo Bóg działa, jak to wszystko jest przez Niego zaplanowane, jak On bardzo chce, żebyście coś usłyszały i coś przyjęły, to powie wam to 2 razy. I dzisiaj Bóg to mówi po raz drugi. Pamiętacie, kto o tym już dzisiaj mówił? Alinka. Że kiedy Bóg, kiedy coś tracimy, to strata jest zawsze, gdyby jej konsekwencją jest to, że Bóg nam wraca podwójny, co najmniej w podwójny sposób. I słuchajcie, my to znamy też chociażby z innej księgi, z księgi Hioba, bo my wiemy, że zanim przeciwnik próbował i też dotknął się życia Hioba, to Hiob miał 7000 owiec, 3000 wielbłądów, 500 par bydła, 500 oślic. A czytamy w ostatnim rozdziałach księgi Hioba, że Bóg dał mu, pamiętacie to? 14000 owiec, 6000 wielbłądów, 10 par bydląt i 1000 oślic. Widzicie to? W podwójny sposób. Pamiętamy, co było w tej historii szczególnym pomnożeniem. Pamiętacie, że Rut 10 lat czekała na dziecko. I Bóg w tej całej sytuacji, w tej całej trudnej sytuacji nie tylko dał jej męża, ale też dał jej upragnione dziecko. To było to więcej, które ona mogła też w swoim życiu doświadczyć. Kolejna bardzo ważna rzecz, jaką chciałabym z tego wyciągnąć i na co chciałabym zwrócić waszą uwagę, to jest to, że Bóg z każdej sytuacji, nawet najtrudniejszej, potrafi sobie wyciągnąć chwałę. Rut znalazła się w dramatycznie trudnej sytuacji. Ale zobaczmy, jaką chwałę Bóg sobie odebrał. Jak zerkniemy do ostatniego rozdziału tej księgi, do 4 rozdziału, 21, 22 wersetu, to zobaczymy, że synem Rut i Boaza był Obed. Obed był ojcem Jesego. A Jese był ojcem Dawida. I kilka pokoleń dalej, właśnie w tej linii, rodzi się Jezus Chrystus, nasz Mesjasz. Myślę, że wtedy jeszcze Noemi i Rut tego wiedzieć nie mogły. Ale Bóg już wiedział, że z tej całej tragicznej, trudnej sytuacji wyciągnie sobie chwałę. I w tym momencie chcę powiedzieć coś, za co biorę pełną odpowiedzialność. Bo wiem, tak to odbieram od Pana Boga, że kiedy mówimy, że Bóg z każdej sytuacji wyciąga sobie chwałę, to wcale nie oznacza, że to jest tak, że Bóg nas doświadcza po to, abyśmy miały mocne świadectwo. Jest inaczej. Bóg daje nam mocne świadectwo pomimo tego, co doświadczyłyśmy. Zgodzicie się ze mną? Tak działa nasz Bóg. Bez względu na sytuację, okoliczności, w jakiej się znaleźliśmy. Jest specjalistą od rzeczy niemożliwych. Potrafi nas przeprowadzić przez najciemniejszą dolinę. I potrafi jeszcze z tego wszystkiego wyciągnąć sobie chwałę. Z tej księgi można wyciągnąć bardzo wiele rzeczy. Właściwie moglibyśmy całą konferencję pewnie o życiu Rut tu przeprowadzić i omówić, ale pozwólcie, że ja zakończę jeszcze jednym aspektem tej historii. Bardzo szczególnym dla mnie, ale wierzę też, że może być bardzo szczególny dla wielu z was. W 3 rozdziale czytamy, że Rut za wskazówką Noemi udała się wieczorem do miejsca, gdzie był Boaz. I kiedy położył się spać, ona ułożyła się u jego stóp. I kiedy on się obudził i czytamy, że zapytał, kim jesteś, to ona odpowiedziała, ja jestem Rut, służąca twoja. Rozciągnij swój płaszcz nad swą służącą, bo jesteś dla mnie wykupicielem. I wiemy, jak dalej ta historia się potoczyła. Chcę waszą uwagę zwrócić szczególnie na to, że Rut poprosiła o to, aby Bóg rozciągnął nad nią płaszcz. I płaszcz w Biblii ma wiele znaczeń, ale chcę z waszą uwagę zwrócić na to szczególne znaczenie. I aby to zobaczyć, to chciałabym, żebyśmy poszli trochę jakiś czas, ciąg dalszy nastąpił, tak jak w filmie, ciąg dalszy nastąpił. Żyje już Dawid, prawnuk Rut, jest na dworze u Saula, trwają jakieś rozmowy. To jest krótko po tym, jak Dawid pokonał Goliata. I czytamy, że a gdy Dawid skończył rozmawiać z Saulem, dusza Jonatana przylgnęła wręcz do duszy Dawida. Jonatan pokochał go jak samego siebie. Jonatan zawarł z Dawidem przymierze, ponieważ pokochał go jak samego siebie. Potem zdjął płaszcz, który miał na sobie i dał go Dawidowi. Chciałam waszą uwagę zwrócić na to, że płaszcz też jest symbolem przyjaźni. Kiedy Noemi powiedziała, żeby Boaz rozciągnął nad nią swój płaszcz, to tym kryła się prośba o wybawienie, ale też prośba o przyjaźń. I słuchajcie, no nie odkryję teraz Ameryki, kiedy powiem, że w całej symbolice tej księgi Boaz symbolizuje osobę naszego Wybawiciela Jezusa Chrystusa. I to nie jest moje odkrycie, wiemy po prostu o tym, że tak jest. Ale chcę wam zwrócić uwagę, że to jest Wybawiciel, który pragnie być z nami w przyjaźni. To jest dużo więcej, niż nam się wydaje. On nie tylko chce się nami zaopiekować, zatroszyć, on chce być z nami w przyjaźni. I Boaz został przyjacielem Rut. Bóg został, był cały czas przyjacielem Rut. A Rut była przyjaciółką Boga, nawet jej imię oznacza przyjaciółka Boga. Wiedziała, że zaufała temu, który jest jej przyjacielem, który jej nie zostawi w tej trudnej sytuacji. Ale nie tylko Rut była przyjacielem Boga, ale Bóg również przyjaźnił się z Rut. Tak, nie tylko Bóg był jej przyjacielem, ale ona była jego przyjaciółką. Bo zachował się, jak zachowuje się w takiej sytuacji przyjaciel. Moje drogie kobiety, dziewczyny, wszyscy jak tutaj jesteście, chcę wam powiedzieć, że za kilka dni minie rok, od kiedy odszedł ode mnie mój najlepszy przyjaciel. I nikt przed nim nie znał mnie tak dobrze, jak on. I pomimo tego, że mnie tak dobrze znał, cały arsenał moich zalet i cały jeszcze dwukrotnie większy arsenał moich wad, akceptował mnie, kochał mnie, a nawet mnie lubił. I jego odejście to była największa strata, jakiej doświadczyłam w swoim życiu. I jego odejście wywołało w moim sercu największą pustkę. Ale też jest ktoś, kto o to serce zawalczył. Ktoś, kto zna mnie jeszcze lepiej. Ktoś, kto wie, że ja na nic nie zasługuję, ale traktuje mnie tak, jakbym zasługiwała na wszystko. Ten, który zawalczył o moje serce, to jest sam Jezus Chrystus. W tym momencie. I na jakieś 3 miesiące przed odejściem mojego przyjaciela, kiedy się modliłam, przeżyłam coś, co dało mi dowód na to, że Bóg chce ze mną relacji przyjaźni. Otóż, słuchajcie, przypomniała mi się taka scena, która miała miejsce wtedy, kiedy chodziłam jeszcze do szkoły podstawowej, miałam może około 10 lat. I było tam takie zadanie domowe, które polegało na tym, że mamy napisać list do przyjaciela. I ja mieszkałam w starej kamienicy, mieliśmy trudne warunki mieszkaniowe, to był jeden pokój, ja nie miałam swojego pokoju, miałam dwóch starszych braci. I mieszkaliśmy w takim czasach PRL-u, gdzie w jednym korytarzu mieszkało kilka rodzin. Znacie, tak, ktoś doświadczył takiej sytuacji? I w tym korytarzu znajdowała się taka, to była część wspólna, taka ławka na buty. Ja na tej ławce pamiętam, że siedziałam i czytałam ten list, który przed chwilą napisałam. I słuchajcie, ja pamiętam, że ten list pisałam, ale w tym momencie, w czasie tego cichego czasu z Panem Bogiem, ja sobie przypomniałam, że rzeczywiście na tej ławce siedziałam i rzeczywiście ten list czytałam. I ja ten list wtedy napisałam do mojego najlepszego przyjaciela, do Jezusa. Tak jak dziecko to sobie wyobrażało, jak mogło sobie wyobrazić, pisałam go do Niego, nazywając go w tym liście swoim największym przyjacielem. I słuchajcie, tak jak trwałam w tym czasie, to usłyszałam w taki bardzo namacalny sposób, jak głos, który powiedział: twój list do mnie dotarł. Po przeszło 30 latach Bóg powiedział mi, że Twój list do mnie dotarł. I wiem, że to było dla mnie przypomnienie tego, że tym, który chce żyć ze mną w przyjaźni, który jest moim najwierniejszym przyjacielem, jest Jezus Chrystus. Słuchajcie, Rut wiedziała, że pustki po śmierci jej męża nie wypełni ani drugi mąż, ani teściowa, ani dziecko, że tą pustkę może wypełnić tylko osoba Pana Boga. Ja wiem, że pustki w moim sercu nie wypełni nikt tak, jak może to wypełnić sam Bóg. I wiem, że pustki w Twoim sercu nie jest w stanie wypełnić drugi człowiek, ale wiem, że chce to zrobić Bóg. Bo to jest ten, któremu nie przestało na Tobie zależeć, który Cię nie opuścił ani na moment w tej sytuacji, w której się znalazłaś, który ma o Tobie dobre myśli i ma wobec Ciebie dobre plany i który wszystko potrafi obrócić ku dobremu i dać Ci więcej niż to, o czym myślisz, o czym marzysz i z każdej sytuacji potrafi wyciągnąć sobie chwałę. To jest ta gotowość. Ale decyzja należy do Ciebie. Decyzja należy do Ciebie. Słuchajcie, ja nie chcę dalej mówić. Ja chcę się dalej z Wami modlić. Moim pragnieniem jest to, żebyśmy mogły wstać za chwilę i oddać Panu Bogu chwałę. Za dzisiejszy dzień, niezwykły, szczególny. Wierzę, że przyjechałaś tutaj z bardzo konkretną rzeczą i ufam, że Bóg dał Ci dzisiaj wskazówki, dał Ci pocieszenie, dał Ci rozwiązanie. I Jemu za to należy się teraz chwała. I chcę Was zaprosić do tego, żebyśmy wszystkie powstały. I chcę się z Wami modlić. Chcę poprosić też kogoś, kto nam będzie mógł podegrać też w tej modlitwie. W trzecim rozdziale, jeszcze pozwólcie, niech to będzie zachęta do modlitwy, w 11 wersecie Bóg wypowiada, Boaz wypowiada do Rut pewne słowa, ale tak naprawdę Bóg dzisiaj do nas to mówi. I chciałam, żebyście to przyjęły, że to Bóg mówi dzisiaj do nas. Nie kłopocz się teraz. W innym tłumaczeniu, nie bój się już, córko moja. Uczynię dla ciebie cokolwiek sobie życzysz. Wie bowiem całe miasto, żeś dzielna kobieta. Jesteście dzielne dzięki temu, w kogo wierzyłyście, komu zaufałyście. Proszę, żebyśmy spuścili nasze głowy. Oddajmy chwałę Panu Bogu. Panie Boże, my Ci dziękujemy za scenariusz dzisiejszego dnia. Dziękujemy Ci, że w Twojej cudowności, w Twojej łasce mogłyśmy się dzisiaj tutaj spotkać. Ja Ci dziękuję za każdą osobę, która z tego miejsca ogłaszała w mocy i pewności, że jesteś dobrym Bogiem, a Twoja łaska trwa na wieki. I to chcemy, Panie, też teraz powtórzyć. Wierzymy, jesteś dobrym Bogiem, a Twoja łaska trwa na wieki. Panie, nie rozumiemy tak wielu rzeczy w naszym życiu. Na tak wiele zmian nie jesteśmy gotowe. Tak często tej gotowości nam brakuje. Panie, ale nasza gotowość to jest ufność złożona w Tobie, Panie. Bo tam, gdzie my nie możemy, tam, gdzie się kończą nasze ludzkie możliwości, tam Twoje nigdy się nie kończą. Bo Ty jesteś Bogiem, który wszystko może. Panie, tam, gdzie okoliczności naszego życia wywracają mnie. Tam, gdzie przeciwnik próbuje wnieść zniszczenie. Panie, dziękuję Ci, że Ty przychodzisz i mówisz dosyć i wnosisz to życie, życie, Twoje życie, obfitość, łaskę, prawdę, zaopatrzenie. Panie, dziękujemy Ci za to dzisiaj. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tym, który chce żyć z nami w przyjaźni. Że Ty nie tylko się o nas troszczysz, ale Ty, Panie, chcesz dla nas dobrych rzeczy jak przyjaciel, że jesteś nami osobiście zainteresowany i każdą z nas znasz po imieniu. Wiesz, przez co przechodziłyśmy, przez co przechodzimy. I dzisiaj mówisz, nie bój się już, córko, nie bój się, bo uczynię Ci to, czego sobie życzysz. Bo jesteś dla mnie ważna i cenna i widzę Cię jako dzielną kobietę. Bo okoliczności życia nie przygniotły Cię, ale swój wzrok zwróciłaś w moją stronę. Panie, tak Ci bardzo za to dziękujemy. Wierzę, że Bóg dzisiaj Ci przypomina o tym, że On jest Twoim przyjacielem i że nie masz większego i nie masz lepszego. On się dzisiaj dobija do Twojego serca i mówi, ja jestem. Jestem Twoim zaopatrzeniem. Jestem Twoim życiem. Jestem łaską. Jestem Twoim przyjacielem. Jeśli o tym zapomniałaś, to nie zapomnij dzisiaj się na to otworzyć i powiedzieć, tak, Panie, przyjmuję, wierzę, pamiętam, dziękuję, że mi to przypominasz. Ale jeśli nigdy wcześniej nie znałaś Jezusa jako swojego przyjaciela, to On też dzisiaj dotyka się Twojego serca i mówi, jestem, chcę tego, chcę przyjaźni z Tobą. To nie czekaj na lepszy moment, bo lepszego nie będzie. To jest ten moment, żebyś powiedziała Bogu, tak, chcę, potrzebuję, pragnę. Panie, dziękujemy Ci za wszystko. Chcemy wychodzić z tego miejsca w pewności tego, że do Ciebie należymy. I nie ma takich sytuacji, takich okoliczności, które mogłyby tą sytuację, ten fakt podważyć. To jest fakt. To jest prawda. Ty jesteś, Panie Boże, prawdą. Oddajemy Ci za to chwałę. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony w naszym życiu, w każdej sytuacji. Zawsze więcej. W Bogu zawsze jest więcej. Dziękujemy Ci, że to jeszcze nie koniec. I wyczekujemy tego, czym to więcej będzie. Z wdzięcznością i w zaufaniu Tobie, żywy, prawdziwy, realny Boże.